Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dobry wieczór. O tej porze roku często myślę o tych wszystkich naszych rodakach, którzy ginęli w wielu miejscach na świecie, walcząc często nie pod polskim sztandarem. Na przykład w trakcie I wojny światowej w armiach zaborczych. Według różnych źródeł mogło być zmobilizowanych około 3 milionów Polaków. Zginęło ponad 20% z nich. Na mogiłach części z nich, szczególnie poległych na frontach austro-węgierskich, niemieckich, francuskich, włoskich czy brytyjskich. Gorzej jest na terenach, gdzie przebiegały bitwy armii rosyjskich. Tu niewiele jest powojennych nekropolii, a wiele miejsc jest zupełnie nieznanych. Od wielu lat na naszych terenach próbują te miejsca ustalić Małgorzata Karczewska oraz doktor habilitowany Maciej Karczewski z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej. W studiu dzisiaj pan doktor, bo pani Małgorzata, korzystając z Dnia Bez Deszczu, odtwarza napisy w nekropolii gdzieś w Kowalach Oleckich, Kalinowie.
Tak jest.
Witam
tak jest.
Pana.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie do radia. Tak, pani Małgorzata jest też doktorem. To jest doktor, który jest biegły w odtwarzaniu inskrypcji nagrobnych, tak naprawdę uczytelnianiu. Ja uczytelnienie tych inskrypcji pokazuje, że no właśnie, że te armie, te niemieckie, rosyjskie, one były wieloetniczne, wielonarodowe, wielowyznaniowe. Na tych nagrobkach jest wiele polskich nazwisk. I dopiero odmalowane są do odczytania i wtedy wielu osobom otwierają się oczy, że tak, tu leżą Polacy, nie Niemcy, nie Rosjanie.
To zadziwiające, że dopiero po tylu latach wracamy do tych miejsc, cały czas próbując je zlokalizować, właśnie odtworzyć napisy, właśnie próbując odtworzyć też tę świadomość, że to nasi rodacy.
Myśmy się podjęli tytanicznej pracy i to jeszcze nie w mainstreamie, tylko wręcz idziemy pod prąd od wielu lat w tych swoich działaniach, pod prąd polityki pamięci, która została zapoczątkowana po przewrocie majowym w 1926 roku, bo do tego czasu I wojna światowa była w pamięci Polaków, była w oficjalnych dyskusjach, rozmowach na temat sposobu.
No, niedawno się zakończyła.
Tak, ale też mówiono, że dzięki I wojnie światowej odzyskaliśmy niepodległość. Ofiara krwi tych 500 000 albo i więcej polskich Polaków walczących w armiach zaborczych była ofiarą, która tak naprawdę dała Polsce niepodległość. Po przewrocie majowym nastąpiła zmiana narracji politycznej, narracji dotyczącej historii, przyczyn odzyskania niepodległości. Wymazano nie tylko żołnierzy w mundurach armii carskiej i cesarstwa niemieckiego, cesarstwa austro-węgierskiego, żołnierzy polskich, wymazano z tej narracji, ale też wymazano formacje wojskowe tworzone przez Polaków przy armiach zaborczych. W pamięci Polaków pozostały tylko Legiony Piłsudskiego. A to nie była jedyna formacja wojskowa, która walczyła o Polskę po różnych stronach frontu wschodniego.
Dlaczego zajęliście się poszukiwaniem właśnie tych miejsc pochówków żołnierzy z I wojny światowej?
Mógłbym zacząć od razu tak górnolotnie, ale tak naprawdę to było przez Mazury i przez zauroczenie krajobrazem mazurskim tym, co w tym krajobrazie było dla nas zupełnie niezrozumiałego. Myśmy prowadzili badania wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich, ale mieliśmy widok na cmentarz pierwszowojenny, jeszcze wówczas mocno zdewastowany, zarośnięty. Zaczęliśmy ten cmentarz oglądać, zaczęliśmy oglądać inne cmentarze i zadawać pytania, skąd się wzięły w krajobrazie. No i tak się to jakoś rozwinęło, spisywaliśmy inskrypcje. Cmentarze pierwszowojenne i wszystko, co jest z nim związane, zaraz o tym powiem, stały się głównym obszarem badawczym prowadzonym przez moją żonę. Ja ją przy tym wspieram, my się wzajemnie wspieramy w różnych badaniach, także ja tam robię za drugie skrzypce, jestem z tego dumny. Natomiast w tej chwili mamy już świadomość, ponad 20 latach, mamy już świadomość wagi tego problemu, bo tak naprawdę to, czym żeśmy się zajęli, to przywracanie pamięci, która była długi czas niechciana w tej narracji ogólnopaństwowej, niezależnie od tego, kto rządził, bo to było i za czasów sanacji, i za czasów komuny. W tej chwili w IV Rzeczpospolitej, szczególnie w tym okresie, powiedzmy, pierwszych dwóch dekad IV Rzeczpospolitej, ten problem był mało istotny, no bo były inne, większe problemy, ale nie było takiego negowania tych cmentarzy. Potem zrobiło się trochę gorzej, a w tej chwili znowu jest całkiem nieźle. Nieźle również pod względem finansowania renowacji tych cmentarzy, co wynika z dwustronnych zobowiązań, jakie podjęło państwo polskie wobec sąsiadów, wobec Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Białorusi, Ukrainy, też Federacji Rosyjskiej, jeszcze przed wojną rzecz jasna, gdzie na zasadzie wzajemności obie strony zobowiązywały się do dbania, szanowania cmentarzy wojennych.
No i teraz po pierwsze próba zlokalizowania, no bo jeśli odwiedzimy czy Wielkopolskę, czy właśnie Mazury, no poza miejscami, które zostały zdewastowane w wyniku działań wojennych, to na Podkarpaciu, w Małopolsce, na przykład te cmentarze pierwszowojenne to są, można by powiedzieć, nawet dzieła sztuki.
Tak, to są dzieła sztuki, ale mówimy w tej chwili o tak zwanej 400 galicyjskiej, rzeczywiście świetnie zachowanej, bardzo monumentalnej, jeżeli chodzi o nekropolę. Pan rektor na wstępie powiedział, że praktycznie tych cmentarzy pierwszowojennych w naszym regionie, szczególnie tu na Podlasiu, no, brakuje, nie ma. Nieprawda, przepraszam, że neguję.
One są mniej widoczne, w tym sensie
tak,
nie ma.
Tak, rzeczywiście są zatarte, często w krajobrazie, często również w pamięci ludzkiej są pozacierane, ale no, kwerendy, które żeśmy przeprowadzili przede wszystkim w archiwach niemieckich, bo to były najbardziej dostępne, pozwoliły nam na ustalenie, że na terenie województwa podlaskiego może być nawet około 1000 cmentarzy z czasów I wojny światowej. Drugie tyle jest na obszarze dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego. Przy czym oba te obszary miały zupełnie inną historię, jeżeli chodzi o cmentarze wojenne. W obu w tych przestrzeniach cmentarze budowały tak zwane niemieckie służby grobownicze według ustalonych wzorów. Przy czym po zakończeniu I wojny światowej zaczęła się degradacja i często celowe niszczenie cmentarzy pierwszowojennych na obszarach, które wróciły do państwa polskiego. Natomiast w Niemczech do końca II wojny światowej były to miejsca pamięci, no, takie jak nasze cmentarze żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej.
No, to były to cmentarze oczywiste. Pomniki.
Tak, to były cmentarze pomniki, też trochę z innego materiału. Tam
można pojechać pod Węgorzewo i wejść na taki wzgórek, jak tam jest piękna mogiła ta pierwsza
wojenna. Tak, to jest tak zwany cmentarz strzelecki, Jagerfriedhof. Jeden z ładniejszych, chociaż w ogóle komponując, umieszczając w krajobrazie cmentarze pierwszowojenne, niemieckie służby grobownicze robiły to w sposób bardzo przemyślany, ściśle zaplanowany, bardzo mocno kierując się właśnie walorami krajobrazowymi, nie tylko na terenie Mazur, tych swoich rdzennych obszarów Prus Wschodnich czy Warmii, ale też na terenach tak zwanego Russische Polen czy Oberostu pod okupacją niemiecką. Tam też ten krajobraz odgrywał bardzo istotną rolę. Drugą rzeczą bardzo istotną było to, że budowę tych cmentarzy poprzedzono szczegółowymi studiami terenowymi. Zbadano, oceniono krajobraz kulturowy tych terenów i zaczerpnięto z niego wszystkie te elementy, które miały zharmonizować cmentarze pierwszowojenne z cmentarzami miejscowej ludności, a przy okazji też, no, co to dużo mówić, obniżyć koszty budowy, bo naczelną zasadą było to, że budujemy z tego, co jest na miejscu. Drewno, kamień, ziemia.
Czyli to nie były takie łaty na siłę gdzieś tam przyszyte, tylko wkomponowane.
Tak, to była i to podwójnie wkomponowane. Wkomponowane w krajobraz, bo powstało wiele instrukcji, bardzo szczegółowych instrukcji, bo przecież to budowali żołnierze. A żołnierz nie może myśleć, żołnierz musi wykonywać polecenia, a więc nawet krój liter i wielkość liter oraz narzędzia do ich wycinania były ściśle znormalizowane. Zresztą w Białymstoku, w miejscu, gdzie dzisiaj mamy Muzeum Pamięci Sybiru, tam było jedno z dużych centrów inspekcji etapowej, w której właśnie zajmowano się wytwarzaniem nie tylko krzyży, ale również rzeźb na te cmentarze. I to rzeźb wysokiej jakości, ponieważ tak naprawdę w tę budowę cmentarzy pierwszowojennych strona niemiecka zaangażowała wybitnych architektów, wybitnych rzeźbiarzy, artystów, też gartenarchitektów, czyli ogrodników, czy może architektów krajobrazu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I te cmentarze były zarówno lokowane w konkretnych miejscach pod względem krajobrazowym, zawsze gdzieś na górce, w sąsiedztwie wsi, na skraju lasu, ale też były lokowane w miejscach, które odegrały istotną rolę w walkach pierwszowojennych. I słabość rozpoznania historii I wojny światowej na naszych terenach powoduje, że często nie jesteśmy w stanie, bazując na publikacjach polskich historyków, stwierdzić, dlaczego akurat tam mamy taki cmentarz.
To zadziwiające, ale wracając do liczb, powiedział pan, że około 1000 miejsc pochówków może być w naszym województwie. Ile zlokalizowaliśmy? O ilu wiemy?
Mamy jakby kilka źródeł informacji. Mamy tak zwaną pamięć instytucjonalną. Ochroną grobów i cmentarzy wojennych zajmują się dwie instytucje. To jest Urząd Wojewódzki na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków. W tym momencie ci pierwsi chronią groby i cmentarze wojenne jako miejsca pamięci, a konserwator chroni groby i cmentarze wojenne jako zabytki nieruchome. I pamięć instytucjonalna, która została zbadana właśnie przez Małgorzatę Karczewską, pokazuje, że na terenie województwa podlaskiego w stosunku do rzeczywistej liczby mamy ujętych w tych ewidencjach wojewódzkiej i konserwatorskiej i wojewódzkiej wojewody nie więcej niż 20-30% wszystkich cmentarzy, czyli 80-70% cmentarzy jest niczym z perspektywy ochrony prawnej na bazie polskiego międzynarodowego prawodawstwa. Te cmentarze istnieją. One są najczęściej zatarte na powierzchni gruntu, mniej lub bardziej. Ślady po nich zachowały się w archiwaliach, przede wszystkim archiwaliach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo ogromne archiwum, które znajdowało się w Hamburgu do prawie końca II wojny światowej, uległo zniszczeniu w wyniku bombardowań alianckich, więc w tej chwili my zbieramy takie okruszki. Jeździmy po różnych archiwach, zaczynając od tych bliskich nam, bo nawet w Białymstoku coś się dało znaleźć, przez Olsztyn, tam mamy archiwum Wschodniopruskiego Konserwatora Zabytków, ale przede wszystkim właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tajne archiwum wschodniopruskie w Dahlem, tam znajdujemy bardzo dużo informacji o tych cmentarzach, o różnych etapach ich projektowania, budowania, inwentaryzacji, przebudowy. I właśnie na tej podstawie, na podstawie dokumentów archiwalnych, ale też na przykład w powiecie białostockim, rozpoznania terytorialnego, wiemy, że no niestety ta pamięć instytucji jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o te cmentarze. A to się przekłada na ich ochronę, na ich stan, na to, że są niszczone.
Ale powiedział pan, że około 30, jeśli dobrze zrozumiałem.
20-30 maksymalnie, tak? To zależy od powiatu na przykład.
Wiemy, że są?
Tak, że są. Mają dokumenty, znaczy mają założoną dokumentację.
Ale nie widać ich w terenie, nie są jakoś wyeksponowane.
Coraz częściej zaczynają być eksponowane. Tutaj ukłon w stronę Urzędu Wojewódzkiego, który co roku redystrybuuje środki w ramach programu właśnie renowacji, utrzymania bieżącego grobów i cmentarzy wojennych. Mówimy tu oczywiście o wszystkich grobach i cmentarzach wojennych, od powstańczych po drugowojenne, ale też pierwszowojenne. I tutaj myślę, że widać jakościową zmianę w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo dobrą zmianę, w dobrym kierunku idącą. Może tak, niedobrą zmianę jako taką. Natomiast rzeczywiście służby konserwatorskie zajmują się głównie ochroną prawną, czyli wydawaniem decyzji dotyczących, zakazujących pewnych działań na tych cmentarzach, bądź pozwalających na pewne działania właśnie restauracyjne na tych cmentarzach. Natomiast środki przyznawane na ochronę zabytków są znikome i idą na inne, bardziej może takie widoczne w krajobrazie zabytki nieruchome.
A za chwilę opowiemy o bardzo ciekawym odkryciu, pięknie terenowo i krajobrazowo zlokalizowanym w naszym województwie.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Maciej Karczewski z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Musimy wyłączyć alarm. Coś do załatwienia jest jak zwykle.
Tak, ale to już przepraszam
nawet
najmocniej.
W trakcie, ale wróćmy do rozmowy. To właśnie to ciekawe miejsce, które ostatnio przybliżyliście nam. A my tak teraz opowiemy o nim naszym słuchaczom.
Tak, to znaczy myśmy w tym roku w ogóle skorzystali, inaczej, jesteśmy w terenie od połowy marca. cały czas pracujemy właśnie na cmentarzach pierwszowojennych, pracujemy na obszarze i południowej części województwa podlaskiego, i na, w Puszczy Zielonej, na Kurpiach i na wschodnich Mazurach. A to wszystko wynika z faktu, że ten rok jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o w ogóle o zabytki, o kondycję zabytków. To dzięki Polskiemu Ładowi, rządowemu programowi odbudowy zabytków jest to możliwe. Pojawiły się pieniądze, które, po które gminy mogły sięgnąć i sięgnęły. Cieszy mnie szczególnie to, że właśnie nie tylko pozyskiwano środki na te oczywiste zabytki, przede wszystkim budowle sakralne, ale też przynajmniej część gmin dostrzegła konieczność przeprowadzenia renowacji na cmentarzy pierwszowojennych. I jeżeli chodzi o nasze województwo, bo tam żeśmy też zaczęli, w gminie Nurzec Stacja, powiat siemiatycki, gmina, która...
Głęboko w lesie.
Głęboko w lesie. Jak sobie popatrzyłem na mapę dziedzictwa kulturowego, atrakcji turystycznych Strefy Nadburzańskiej, no to gdyby nie grabarka, to gmina Nurzec Stacja miałaby jeszcze wieżę ciśnień odnowioną, zresztą bardzo ładnie, no i dużo lasów z grzybami.
No i oczywiście Mielnik.
Tak, ale to już jest poza Nurcem. Tak. To już jest poza Nurcem, to już oddzielna
no
gmina.
No i duża stacja. Tak. Jak sama nazwa wskazuje.
Duża stacja, bardzo ważna, jeżeli chodzi o działania pierwszowojenne, bo linia kolejowa do Czeremchy była jedną z linii oporu armii carskiej przed nacierającymi wojskami armii Cesarstwa Niemieckiego, wspieranymi przez oddziały armii Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I okazało się właśnie, że na terenie tej gminy, gdzie wcześniej znana była tak zwana Szwedzka Górska, o której zaraz będę mówił, ale krótki zwiad terenowy, przejrzenie źródeł archiwalnych powiększyło liczbę cmentarzy wojennych na terenie tej gminy o 1100%. Czyli dołożyliśmy 10 nowych cmentarzy, zresztą bardzo ciekawie wpisujących się również w polskie wątki działań pierwszowojennych, ale ze strony armii carskiej, dlatego że tak jak mówiłem na początku, legenda Legionów Piłsudskiego przykryła pamięć o wszystkich innych formacjach wojskowych. A tam właśnie ten odwrót armii carskiej osłaniał Legion Puławski. Legion Puławski walczący oczywiście w szeregach armii carskiej. Szwedzka Górka jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym. Krajobrazowo jest to rzecz unikatowa. Lekko sfalowany, ale w miarę płaski teren i nagle wyrasta z niego taki rodzaj tortu.
Kurhan się kiedyś na
tak,
takie
na to
rzeczy mówiło.
Ale ten kurhan jest dość specyficzny, ponieważ ma raz, dwa, trzy, cztery platformy. Tak, cztery platformy, także wygląda jak tort, taki czteropoziomowy.
Jak kopiec Kraka, na Kościuszki
przykład, tak,
w Krakowie
właśnie,
i tak
bardzo,
dalej.
Bardzo podobnie. Monumentalne, bardzo duże założenie. W pamięci mieszkańców Siemichocz, funkcjonujący jako tak zwany cmentarz szwedzki, gdzie miało być pochowanych mnóstwo Szwedów poległych w czasie potopu szwedzkiego, tam mówiono nawet o tysiącach pochowanych tam. W zasadzie pamięć o pierwszej wojnie prawie nie istniała, co zresztą jest po części zrozumiałe, ponieważ mieszkańców Siemichocz i okolicznych wsi tam nie było w czasie.
Kiedy było bieżeństwo, wysiedlono ich po prostu.
Dokładnie tak. Czy ich wypędzono, czy sami uciekli, bo to bieżeństwo miało wiele różnych oblicz, tak? I zaczynając od, powiedzmy, Mazowsza, no to tam zmuszano ludzi do ucieczki, a potem już im dalej na wschód, tym ten ruch był bardziej, że tak powiem, akceptowalny może przez ludność. No tak czy inaczej, wsie okoliczne w 15 roku były wyludnione, stały puste, uległy często spaleniu w czasie działań wojennych. Mieszkańcy powrócili tam dopiero po zakończeniu I wojny światowej i zastali w krajobrazie swojej wsi zupełne nowum. Jeszcze w pamięci mieszkańców zachowała się informacja o drewnianych krzyżach stojących na tych platformach. No właśnie, bo nasze badania mają kilka warstw i kilka celów. Te warstwy badawcze to jest badanie dokumentów, badanie pamięci i badania archeologiczne. Cele są związane z restauracją cmentarza, przywróceniem go w krajobrazie kulturowym, ale też przywróceniem go w pamięci mieszkańców najbliższych i dalszych okolic. No i żeśmy do tej Szwedzkiej Górki tak podeszli trochę z pewnymi obawami. bo no, legenda o szwedzkich żołnierzach pochowanych wydawała nam się mało prawdopodobna, łącznie z liczbą, no bo niby skąd, taka wielka bitwa z taką liczbą ofiar. Wiedzieliśmy z dokumentów właśnie niemieckich, z archiwów niemieckich, że mamy tam do czynienia z cmentarzem wojennym, ale jego forma, tak powiedziałem, jest monumentalna. Ona mocno odstaje od innych cmentarzy wojennych, nie tylko w gminie Nurzec Stacja czy w powiecie siemiatyckim, ale w ogóle w skali frontu wschodniego I wojny światowej. Jest to założenie wyjątkowe. A tak jak powiedziałem, no, do tej pory nie udało nam się dojść, dlaczego akurat tak monumentalny cmentarz, pomnik de facto, wzniesiono w miejscu, które tak naprawdę był tylko epizodem walk odwrotowych armii carskiej cofającej się na linię.
No ale Siemichocze jednak położone są przy linii kolejowej, która łączyła Prusy Wschodnie z Brześciem i dalej. No,
tak jest.
Była swego rodzaju oparciem i o tę linię kolejową rozegrały się późniejsze losy Oberostu i przedłużenia obecności wojsk niemieckich na naszych terenach, wycofania ich dopiero w 19 roku, a nie w 18. Domyślam się, że mogło chodzić o to, że w razie czego pociągiem część ciał żołnierzy zwożono, czy coś, czy to taka hipoteza?
To hipoteza bardzo, bardzo ciekawa, ale akurat no, te 1100% cmentarzy wojennych wzrost jakby no, neguje tę hipotezę, dlatego że wzdłuż linii kolejowej właśnie, wzdłuż linii kolejowej mamy tych 10 nowych cmentarzy. Dokładnie one są mniej monumentalne, to są bądź to cmentarze z mogiłami jednostkowymi i zbiorowymi, bądź też po prostu kurhany w tych, takie kopce ziemne na planie prostokąta u podstawy. Tam w tych kopcach prawdopodobnie właśnie leżą żołnierze armii carskiej, w tym żołnierze Legionu Puławskiego. To jeszcze sprawdzimy w przyszłym roku. Do tego jeszcze przejdę. Natomiast cmentarz w Siemnichoczach został zbudowany przed zakończeniem I wojny światowej. Szacujemy, bo to jest cmentarz komasacyjny, czyli jakby ekshumowano poległych z zresztą obu stron, i armii carskiej, i armii Cesarstwa Niemieckiego, ekshumowano i przeniesiono ich na ten cmentarz z mogił polowych. I budowę tego cmentarza ukończono prawdopodobnie już w 1917 roku. Ale cała historia ma jeszcze jedną bardzo istotną warstwę, też pamięciową. Dlatego, że ten cmentarz został zbudowany na cmentarzu wiejskim. Na cmentarzu, który nazywany jest w tej części świata, w naszej części świata, mogiłkami. O mogiłkach oficjalnie nie ma pamięci, nieoficjalnie wszyscy pamiętają we wsiach. I właśnie tutaj jest to zaskoczenie, bo ludność Siemichocz pozostawiła swoje gospodarstwa, ale pozostawiła też swój cmentarz, poszła na wschód, wróciła z Bieżeństwa i nie znalazła swojego cmentarza. Znalazła w jego miejscu cmentarz pierwszowojenny.
Wojskowy.
Wojskowy, tak, wojskowy. Bez tych wysokich drewnianych krzyży, poza no, dwoma krzyżami, które stały wysokie drewniane, ale jakby zachowana ikonografia tego typu cmentarzy pokazuje, że te kurhany były najeżone, mówiąc już tak mało może, ale na nich znajdowało się mnóstwo wysokich drewnianych krzyży. To był jeden z elementów krajobrazu cmentarzy Oberostu, który został zauważony przez architektów projektujących cmentarze pierwszowojenne. Co się stało z tym telefonem? Ci ludzie wrócili i nie znaleźli grobów swoich bliskich. Nie znaleźli. Co więcej, pamięć o tym cmentarzu dość szybko, no może po dwóch, trzech pokoleniach zniknęła z pamięci mieszkańców Siemichocz.
Musimy już zmierzać do kropki. Bardzo ciekawa opowieść. Będziemy do tych historii wracali, bo jak się okazuje, no, odtwarzanie tej pamięci, a także miejsc pochówków żołnierzy, to nasz po prostu ludzki obowiązek. Naszym gościem był dzisiaj doktor habilitowany Maciej Karczewski z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Za mniej więcej dwa tygodnie ukaże się nowa publikacja autorstwa Małgorzaty Karczewskiej o cmentarzu wojennym w Kowalach Oleckich. A dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.